Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górycki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej koszykówka, żużel, siatkówka. Taki zestaw będzie, ale myślę, że coś tam jeszcze drobniejszego. Zaczniemy od koszykówki. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów mają za sobą dwa pierwsze mecze półfinałowe w Energa Basket Lidze Kobiet. No i niestety gorzowianki przegrały w sobotę w Polkowicach CCC 60-76. W niedzielę rzuciły więcej punktów, bo 72, ale co z tego, skoro CCC zdobyło tych punktów 96. Bardzo, bardzo dobry mecz, zwłaszcza w niedzielę zespołu z Polkowic. Naszego zespołu lepszy chyba też w niedzielę niż w sobotę, no ale cóż. Wynik jest wynik. Jest 2-0 w stanie playoffów do trzech zwycięstw. No i jedno zwycięstwo dzieli CCC od finału. Gorzowianki niestety od meczów o trzecie miejsce. Choć powiem szczerze, przy pustych halach, przy tym braku atmosfery, to może to jest sprawa drugorzędna w tej chwili. Wolałbym finał w normalnych okolicznościach niż przy pustych trybunach, zwłaszcza jak sobie przypomnę te finały z CCC z sezonu 2018-2019. Posłuchajmy najpierw, co w sobotę mówił po meczu trener Dariusz Maciejewski.
Ta karta była z obydwu stron słaba i po prostu mecz nam się posypał w momencie, kiedy bardzo szybko złapała trzy przewinienia Megan Gustafsson na nią i mieliśmy ustawiane dużo gier. No i tutaj trochę mieliśmy później problemy. Zaczęliśmy zbyt indywidualnie grać i mieliśmy zbyt dużo dobrych graczy dzisiaj, którzy po prostu mogliby nam pociągnąć wynik. Niestety zabrakło nam jakości dzisiaj, a zespół Polkowic był zdecydowanie równiejszy na pozycjach i miał więcej dzisiaj indywidualności. Te indywidualności dzisiaj przeknęły ten mecz.
Bardzo agresywnie w obronie zawodniczki z Polkowic grały. Potwierdzeniem tego jest koniec pierwszej kwarty, kiedy zaatakowały pressingiem.
Ogólnie zespół dzisiaj Polkowic grał bardzo agresywnie w przeciwieństwie do nas. My dopiero od drugiej połowy zaczęliśmy grać zdecydowanie lepiej w defensywie. A tak naprawdę no, to była dzisiaj dobra gra defensywna zespołu Polkowic.
Tyle trener Dariusz Maciejewski. W tym meczu najwięcej punktów, 15, zdobyła Borisława Christova. Oczywiście dla naszej drużyny 12 punktów Sheridan Green i 4 zbiórki. Do tego dwucyfrową zdobycz zanotowała również Megan Gustafsson, wspomniana przez trenera Dariusza Maciejewskiego. 11 punktów, double-double, było też 11 zbiórek, ale no, w związku z tymi faulami tylko 27 minut 50 sekund, a ponad to 8 punktów Dominiki Owczarzak, a ile asyst? Przepraszam. Tak, dwie asysty. 6 punktów z kolei dla naszego zespołu zdobyła w tym meczu Shetori Walker Kimbru. 6 punktów również Agnieszki Szot-Hejmej. 2 punkty Agnieszki Kaczmarczyk z 5 zbiórkami, a bez punktów Wiktoria Kuczyńska, która się też pojawiła na boisku, Katarzyna Dźwigalska i Karolina Matkowska. Przepraszam, Wiktoria Kuczyńska się nie pojawiła, Katarzyna Dźwigalska. 0 punktów w niedzielę, 96-72. No i znowu głos ma trener Dariusz Maciejewski. No,
gratulacje dla zespołu z Polkowic, bo dzisiaj był naprawdę fantastycznie dysponowany i tak naprawdę jest to zespół kompletny, który dysponuje siłą fizyczną i umiejętnościami, i indywidualnościami poszczególnych zawodniczek. Oczywiście jest dobrze, czy tam bardzo dobrze dysponowany rzutowo za 3 punkty ma zawodniczek. W tym momencie miało być, dzisiaj było 6 zawodniczek, które potrafiły zdobyć punkty, więc ciężko nam było skoncentrować się na jakiejkolwiek pomocy. Ciężko nam było bronić strefy podkoszowej, bo to od razu żeśmy automatycznie dostawali na 40, na momentami to było 60 parę procent rzuty 3-punktowe i to nas troszeczkę rozbiło. No i oczywiście indywidualności, Hampton, Ellenberg, to były te sytuacje, gdzie przerwany był atak, wiadomo, ustaliśmy w ataku, powstrzymaliśmy poszczególne gry, sety, a później zostawała piłka u tych zawodniczek i one po prostu wykonywały w pewnym momencie egzekucję. No nie ma co ukrywać, że w dniu dzisiejszym jedyny pozytyw taki w mojej ocenie Przez trzy kwarty naprawdę żeśmy mocno walczyli i muszę tu dziewczyny na ręce Agnieszki pochwalić. Ostatnia kwarta oczywiście to ten wynik jest zdecydowanie za wysoki, bo tak to na boisku nie wyglądało, ale w pewnym momencie już tam po prostu jakby trochę ręce opadły, przestaliśmy wierzyć w to, że możemy jeszcze tutaj powalczyć i stąd taki wysoki wynik. Zostają na mecze w Gorzowie, mam nadzieję, że nie jeden. Będziemy robili wszystko, żeby pokonać zespół z Polkowic u siebie. Wierzę, że wrócimy do Polkowic. Mam nadzieję, że będzie na sali tak jasno, co najmniej jak jest tutaj, bo po prostu muszę przyznać, że dla takiego klubu, który jest w Polkowicach, grający tyle lat w Ekstraklasie, moim zdaniem jest to wielki wstyd organizacyjny, jeżeli chodzi o sytuację, która została na boisku. No w pewnym miejscu to na hali w ogóle było tak ciemno, że właściwie nic nie było widać. Duży wstyd dla organizatorów tego widowiska i mam nadzieję, że jeżeli nie my, to następny zespół, który tu przyjedzie, będzie rywalizował z zespołem, który w pełnym oświetleniu i tego życzę organizatorem na ręce prezesa pana Koziołka, który wczoraj mnie mocno obraził.
Bardzo mocne słowa od trenera Dariusza Maciejewskiego. No ale rzeczywiście też można było nawet w transmisji odnieść wrażenie, że tam po prostu w tej jednej strefie boiska jest za ciemno. No, musi być odpowiednie oświetlenie, tutaj nie ma co do tego dyskusji. W tym meczu większy ciężar ofensywny na Shatori Walker Kimbrough, która zdobyła 17 punktów, najwięcej dla naszej drużyny, 16 punktów Megan Gustafsson, ale trochę mniej, bo 6 zbiórek. 13 punktów Borisławy Christowej, po 10 Dominiki Owczarzak i Sheridan Green. Sheridan Green 10 zbiórek, ona tutaj więcej tym razem zebrała, natomiast jeżeli chodzi o asysty, 8 asyst Dominiki Owczarzak i 6 punktów jeszcze zdobyła Agnieszka Kaczmarczyk, do tego 6 zbiórek dołożyła, bez punktu Katarzyna Dźwigalska, Karolina Matkowska i Agnieszka Szot. Hejmy i trener CCC Karol Kowalewski.
Cieszy na pewno zwycięstwo, cieszy, że wygrywamy w tej serii 2-0. Wykorzystaliśmy przewagę parkietu, na którą pracowaliśmy cały sezon i śmiem twierdzić, że dzisiaj przypominaliśmy też zespół z października, listopada, gdzie faktycznie cały zespół funkcjonował i powiedzmy, byliśmy dzisiaj zespołem zdecydowanie bardziej skoncentrowanym, z dużą chęcią zwycięstwa i to zaprocentowało 24-punktowym zwycięstwem w meczu przeciwko Gorzowi.
Tyle trener Karol Kowalewski. No, sporo tych rzutów za trzy było w tym meczu niedzielnym. 13 na 32 próby CCC Polkowice przy 6 na 23 próby, 6 celnych na 23 próby w naszym zespole. Rzuty za trzy, no niestety cały sezon nie są atutem gorzowskiej drużyny. Agnieszka Kaczmarczyk ma teraz głos.
No myślę, że tak jak trener powiedział, dzisiaj zespół z Polkowic był bardzo dobrze dysponowany, ma ogromną siłę tak samo pod koszem, tak jak i na obwodzie, ale no myślę, że były dzisiaj o wiele silniejsze mentalnie i psychicznie, na czym musimy popracować, nad tym, żeby być lepszym zespołem jako jedność, jako kolektyw. Dzisiaj nam myślę, że tego trochę zabrakło. Nie ma za dużo czasu na to, żeby się jakoś przygotować do tego kolejnego spotkania, dlatego po prostu myślę, że każda z nas powinna zrobić rachunek sumienia i wyjść i dać z siebie wszystko. No na pewno będzie to trudne. Zawsze naszą największą przewagą byli kibice, których teraz myślę, że jak nigdy nam bardzo, bardzo brakuje.
Brakuje, to prawda, zresztą mówiłem o tym przed chwilą. Natomiast jeszcze Ryszard Rachlewicz powiedziały Agnieszka Szotchejmej i rozgrywająca CCC Weronika Gajda. No i teraz ich posłuchamy.
Ja osobiście odbieram to tak, że brak energii, brak takiej złości sportowej, brak takiego wkurzenia. I myślę, że zawsze się charakteryzowałyśmy tym, że byłyśmy waleczną drużyną, a teraz po prostu nie wiem, co się dzieje, ale spuszczamy tą głowę na dół. Jak już jest 10 punktów, to nagle jedna próbuje uratować, a cztery stoją się patrzą, tak? Więc wydaje mi się, że brakuje nam przede wszystkim tego. No musimy popracować nad tym team spirit, bo to są play-offy. I tak jak powiedziałyśmy sobie w szatni, w play-offach nie wygrywa się indywidualnie, ale wygrywa drużyna. Kto ma lepszą atmosferę, lepszy team spirit tak zwany, to ciągnie dalej do przodu, tak? I myślę, że nam tego brakuje, że nie dzielimy się piłką, nie pomagamy sobie, gramy strasznie schematycznie. Myślę, że gdybyśmy, wiadomo, że koszykówka to jest gra błędów i czasami, kiedy popełniamy błędy, to wydaje mi się, że nawet jeżeli się je popełnia, to nie powinniśmy grać zachowawczo, tylko sobie pomagać i po prostu jakby taką mieć świadomość, że zostawiam swojego gracza i pomagam mojej koleżance, bo pomogła komuś i wydaje mi się, że tego właśnie nam brakuje.
Weronika Gajda, kapitan drużyny CCC Polkowice, gratuluję drugiego zwycięstwa. Przyszło wam chyba nadspodziewanie łatwo i wczoraj, i dzisiaj.
Znaczy nie uważam, że poszło nam łatwo. Może ten wynik dzisiejszy na to nie wskazuje, ale cały mecz był praktycznie wyrównany i prowadziłyśmy od początku, ale to nie było takie pewne prowadzenie, więc byłyśmy cały czas skoncentrowane. Miałyśmy za zadanie wygrać dwa mecze u siebie, żeby w razie czego małego potknięcia, czy coś by się miało wydarzyć, żebyśmy były bardziej bezpieczne, więc myślę, że wykonałyśmy nasze zadanie w 100%. Jesteśmy teraz bardziej pewne siebie i mam nadzieję, że będzie wszystko po naszej myśli.
A my oczywiście mamy nadzieję, że ta seria potrwa dłużej. Na pewno zapraszam na środę na godzinę 18:00. Relacja z trzeciego spotkania w Polskiej Strefie Inwestycji Enei Gorzów z CCC Polkowice na naszej antenie. No jeżeli nasza drużyna wygra, no to zapraszam też na czwartek, również na godzinę 18:00 na transmisję z tego spotkania. Zostawiamy koszykówkę, nie na zawsze, w ostatniej prostej za chwilę kolejna dyscyplina.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Koszykówki w tym sezonie, w tym roku, w ostatniej prostej na pewno jeszcze będzie. No ale czas, żeby w ostatniej prostej już na stałe z powrotem zagościł żużel, bo sezon nam rusza już w ten weekend i Daniel Rutkowski już gotowy pod taśmą. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem gotowy rzeczywiście, ale nie mogę się jeszcze przyzwyczaić, oswoić z myślą, że sezon już rusza. Jeszcze nie czułem spalonego metanolu, jeszcze nie warczały maszyny na Śląskiej, także my czekamy.
To ja pamiętam, taki pewien kandydat do Parlamentu Europejskiego dawno temu, to było rok 2004, przyjechał na mecz Stali Gorzów, wówczas pierwszoligowej, i w ramach takiego zapoznania z żużlem to się wysmarował żużlem. Więc, ale to rozumiem, nie masz takich tych...
Nie mam. Jak
się jedzie na przypomnieć, jak ten żużel...
Nie, jak się jedzie na przykład do Grudziądza, to się zawsze wraca osypanym. Takim,
Tak. Grudziądz, no właśnie, pytanie, co tam, jak ten Grudziądz się zaprezentuje, Mateusz Bartkowiak, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, czego właściwie się spodziewamy po tym sezonie, po tej troszeczkę zmienionej Stali Gorzów z Martinem Waculikiem. No właśnie, czy ten Martin Waculik dużo zmieni?
Może zmienić rzeczywiście. Od razu dopasuje się do składu. Czuję się. Byłem świadkiem, jak przyjechał do Gorzowa po tej przerwie i widział się z kolegami, ale także i z prezesem Markiem Grzybem. Było bardzo sympatyczne przyjęcie. On czuje się tutaj jak w domu. Podkreślał to. Zresztą mówił o tym na naszej antenie. Martin Waculik będzie takim solidnym filarem, jednym z liderów. Smaczku doda pozycja zawodnika do lat 23.
To ja powiem od razu, że posłuchamy rozmowy z trenerem Stanisławem Chomskim. Pytałem, czy zapadła już decyzja. Trener mówi, zawodnicy się dowiedzą, ale nie pytałem, czy jaka decyzja. Czy zapadła decyzja? Ucieka trener od tego tematu trochę.
Pewnie pierwsze jazdy pokażą, ale wiadomo, że tutaj gra idzie o Markusa Birkemosa, ewentualnie Rafał Kaczmarz. Albo na odwrót, Rafał Kaczmarz, ewentualnie Markus. No, Markus to jest młody, utalentowany Duńczyk. To może być ten smaczek uwagi i to może być ta wartość dodana do Stali Gorzów. Tak mi się wydaje.
A zawsze można rotować, bo jest jeszcze pozycja numer 8, jeżeli chodzi o tych dwóch panów. Unia Leszno, no właśnie, pierwszy mecz, pierwszy rywal od razu z wysokiej półki.
I dobrze.
Czy spodziewamy się cudów, czy jak?
To... Można się spodziewać wszystkiego po pojedynku w Lesznie. Najważniejsze, żeby dużo nie przegrać, mówią w klubie po cichutku.
Tam już juniorami nie będą straszyć.
Nie będą straszyć. Odejście Smektały i Kubery może zmienić moim zdaniem bardzo drużynę, dlatego że w Lesznie, w Parku Maszyn po prostu to byli swoi chłopacy. Teraz troszeczkę to się zmieni. nowi juniorzy wcale nie są tacy młodzi, prawda? Pludra ma 21 lat, to jest ostatni jego sezon. Jakoś nie bryluje na torach.
Miał tego pecha też, że trafił na tak dwóch genialnych juniorów, więc nie miał za bardzo okazji.
To prawda, objeździć się, to prawda. Tak. Ale kiedy dostał okazję w ostatnim meczu, w ostatnim wyścigu tamtego sezonu, pamiętamy, wygrał ten wyścig pod okiem starszego kolegi, więc też pewnie na dużo go stać. Z drugiej strony myślę, że ta siła się wyrówna. To trochę jak Formuła 1. Wszyscy się zastanawiają, czy Mercedes znowu będzie numerem 1. To tak my zastanawiamy się, czy Leszno znów wykosi konkurencję. A w świadku żużlowym mówi się, że jeśli nie Gorzów, to kto? Tak mi się wydaje.
Więc hit na początek sezonu i oczywiście w relacje ze wszystkich meczów na naszej antenie.
Chciałoby się zobaczyć, szkoda, że państwo tego nie zobaczycie, prawda?
Przynajmniej na początku, na początku. No mamy nadzieję, że gdzieś w toku sezonu już kibice będą mogli wchodzić na stadiony. Czy nie będą mogli, czy będą mogli, to my zapraszamy do słuchania, bo gwarantujemy emocje takie trochę inne niż telewizyjne.
Będzie gorąco. Słuchajcie, Wrocław, Częstochowa, Gorzów. Jest naprawdę dużo drużyn, które mogą powalczyć o to najwyższe trofeum. Mecze będą wyrównane, tak mi się wydaje. Dużo niewiadomych, zmiany regulaminowe. Będzie ciekawy sezon.
Będzie ciekawy sezon. Daniel Rutkowski, dziękuję bardzo.
Dzięki i do usłyszenia ze stadionów.
A my posłuchamy teraz właśnie rozmowy z trenerem moich Bermudów Stali Gorzów, Stanisławem Chomskim.
Ostatni tydzień z dreszczykiem emocji, czy z dozą niepewności przed inauguracją?
To nie pierwszy raz przeżywamy taką sytuację, że inauguracja się zbliża dużymi krokami, jak jest tak co roku. Są różne do tego związane sytuacje. Jeżeli chodzi o planowanie treningu, sparingów, do tej pory reżyserowała tylko pogoda. Od roku czasu jest jeszcze inny przeciwnik, czyli pandemia, i trzeba sobie z tym radzić, ale jesteśmy mądrzejsi o rok doświadczeń, także trzeba nauczyć się po prostu z tym żyć.
Jak sobie będziecie z tym radzić w tym tygodniu, czyli jaki plan na ten tydzień, jeżeli chodzi o wyjazdy na tor, sparing, sparingi?
No praktycznie cały czas jesteśmy gotowi do treningu na naszym torze, no ale aura jak do tej pory się sprawdzała, tak od wczoraj się nie sprawdza, dzisiaj nie miało padać, a pada. Czekamy, co się wydarzy. Plany mamy, wszystko jest poplanowane. W każdej chwili gotowości zawodnicy, niektórzy będą uczestniczyli już w jakichś tam turniejach hasów, czy tak jak Wiktor zaliczył pierwsze jazdy w Gdańsku, będziemy mieli sparing jeszcze w tym tygodniu, no tydzień intensywny.
Właśnie jutro, środa, prognoza optymistyczna, kwestia licencji też już jest załatwiona, czyli można teoretycznie by wyjechać w tym tygodniu?
Nie, my może mogliśmy wyjechać już od czwartku, no ale wiadomo, z różnych przyczyn tej licencji nie mieliśmy. Także wszystko, jeśli chodzi o problemy natury regulaminowej, zostały spełnione. Czekamy tylko na pogodę.
Która może być dobra w czwartek, sparing, tak?
Tak, sparing miał być we wtorek, ale przesunęliśmy razem z Tomkiem Wojewskim na czwartek po to, żeby mogły w torze uczestniczyć w pełnym składzie, no jak się przetrzeć, to z rywalem, który jest w swoim optymalnym zestawieniu. Być może jeszcze tu w piątek też coś zrobimy, to wszystko jest, jak to się mówi, diametralnie sytuacja się zmienia. Wszystko zależy od różnych elementów, które wpływają na zaplanowanie tego tygodnia.
Będzie pan chciał w tym sparingu pojechać tym układem par, jaki będzie przewidziany na mecz ligowy, czy jednak jakieś może próby będą inne?
A jeszcze nad tym się nie zastanawiałem. To jest... Można, oczywiście, no, będzie w jakieś założenia taktyczne będą, ale jak wiemy, sparingi tym się różnią od zawodów, że można zmienić, pomodyfikować sobie sposób obsad biegowych. Także no, rama będzie, a zmian może być dużo.
Na pewno jednym znakiem zapytania jest pozycja U24. Pan już zdecydował, czy Markus Birkemols, czy Rafał Karczmarz?
Ja ciągle powtarzam, zawodnik nie może się dowiedzieć.
Ja się pytam tylko, czy pan taką decyzję podjął.
Ja nie, jeszcze raz mówię, ja się nie mogę określić w mediach. Zawodnicy dowiedzą się przed ogłoszeniem składu na mecz ligowy, choć zawsze mogą być zmiany.
A jeżeli chodzi o sposób podjęcia tej decyzji, to jest kwestia rywalizacji, treningu czy innych okoliczności?
No, rywalizacja sportowa, no i też sprawy związane z, że tak powiem, tymi okolicznościami, które towarzyszą tym zawodnikom, zwłaszcza jednemu. Na razie ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, pracuję sumiennie, trenuję sumiennie, uczestniczę w pracach nałożonych tutaj obowiązków, które ma jako zawodnik, wywiązuje się na razie bez zarzutu. Także no, zobaczymy, zarząd podejmie decyzję. Jeżeli da mi wolną rękę, będę się zastanawiał nad wykorzystaniem tego.
Mówimy oczywiście o Rafale Karczmarzu, a jeżeli chodzi o postawę przygotowania, podejście Markusa Birkemozek, no, który też tu wiadomo się sprowadził, jak pan jego widzi postawę?
No jest zawodnik o ogromnym potencjale, jednak no to jest niespełna 18-letni zawodnik. To jest jeszcze jego charakter się kształtuje, można powiedzieć. Bardzo chce, ale no, to wprowadzenie musi być umiejętne. Jest na takich samych szansach jak Rafał, a także kto pojedzie, no zobaczymy.
Tyle trener Stali Stanisław Chomski, który wspominał o starcie w kryterium Asów. Kryterium Asów miało się odbyć dzisiaj, ale z powodu warunków atmosferycznych turniej został odwołany. Nowy termin podano i to jest jutro o godzinie 15. Tam mają wystartować Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak, między innymi. W ostatniej prostej po wiadomościach będzie jeszcze między innymi siatkówka. Powiem o zakończonym sezonie w drugiej lidze w wykonaniu naszego Beniaminka, czyli SKS-u Gorzów.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Siatkarze SKS-u Gorzów przed tygodniem zakończyli sezon, no szczęśliwie zakończyli sezon w drugiej lidze. Gorzewianie pokonali po raz trzeci SMS Police w playoutach o utrzymanie, no i zapewnili sobie utrzymanie w tych rozgrywkach właśnie. No i pytanie, co dalej, no bo ten sezon był trudny, no ze zdarzeniem bardzo tragicznym, powiedzmy, no bo przypomnijmy, w październiku po meczu w Lęborku, wracając z meczu w Lęborku na Postoju, nieszczęśliwie upadł Krzysztof Baran, no i po ponad dwóch tygodniach walki o życie zmarł. Niestety, no i to miało na pewno duży wpływ na przebieg tego sezonu, ale były różne inne okoliczności. Drużyna musiała zresztą przenieść się z Gorzowa do Górek Noteckich. Co dalej? Jak to powinno być zorganizowane? Na jakich zasadach powinna ta drużyna działać dalej? No bo utrzymanie jest, ale chciałoby się rozwoju, chciałoby się pewnego progresu. No o tym rozmawialiśmy z prezesem klubu Patrykiem Baranem, no przy okazji prywatnie bratem tragicznie zmarłego Krzysztofa Barana.
Na ten sezon nie można inaczej spoglądać jak przez pryzmat tragedii, jaka was spotkała jako drużynę, no i ciebie osobiście.
Tak, no apetyty na pewno przed sezonem były większe. Niestety życie, tak jak powiedziałeś, zweryfikowało wszystkie plany. No i niestety musieliśmy grać tym, kim mamy i jakoś się zebrać w sobie, żeby po prostu ten sezon dokończyć i utrzymać się tak, jak było założenie, więc mam nadzieję, że chociaż mój brat świętej pamięci będzie dumny z nas, z tego zespołu, że po prostu daliśmy radę i utrzymaliśmy się.
Utrzymaliście się, no, po ciężkich bojach z SMS-em Police, widać było, że ten sezon, i no, już pomijając to, fizycznie też was dużo kosztował gdzieś personalnie, no bo to tak mam wrażenie, że już jechaliście na ostatnich oparach.
Tak, personalnie no, coraz większa liczba osób się, że tak powiem, zmniejszała, no i faktycznie jechaliśmy już na ostatnich oparach, trzeba było się zebrać sobie, żeby pokonać ten SMS Police, chociaż sama nazwa SMS Police wcale nie sugerowała, że ten zespół był przeciętny, ponieważ no, przed końcem sezonu się wzmocnili dwoma zawodnikami. Trzeci atakujący też doszedł do siebie, więc wystosowali na nas wszystkie działa. No i niestety musieliśmy odeprzeć ten atak, żeby dać radę.
No w rundzie zasadniczej poza tym, no tylko to zwycięstwo w Poznaniu, takie wartościowe dosyć. Kilka meczów takich niezłych, ale nierównych. Ta nierówność cały czas gdzieś wokół was kręciła.
Tak, cały czas zespół falował. Nie mogliśmy znaleźć jakiegoś dobrego, że tak powiem, ustawienia, żeby to zaczęło funkcjonować. No ewidentnie ten sezon cały nam nie szedł i dzięki Bogu, że po prostu udało się utrzymać, bo faktycznie w innych okolicznościach mogłoby być ciężko.
No i pytanie teraz, co dalej, jak patrzeć na przyszłość tego zespołu, czy na funkcjonowanie tego zespołu, na cały proces wokół treningowy, no bo powiedzmy, funkcjonowaliście cały czas na zasadach wyczynowo, ale jednak amatorskich.
Tak, jesteśmy już po zebraniu zarządu, ewidentnie będziemy chcieli troszeczkę ten zespół odmłodzić, na pewno dodać dużo, dużo młodych, nowych ludzi. Na razie czekamy, aż się wszystkie rozgrywki skończą, bo nie jesteśmy na razie w stanie nawet zrobić treningu żadnego otwartego, bo po prostu jeszcze rozgrywki trwają. Nikt nic nie wie, myśmy jako jedni z pierwszych po prostu skończyli ten sezon, więc czekamy na rozwój sytuacji. No i zobaczymy. No, przede wszystkim priorytetem dla nas jest sala, która musi być tutaj w Gorzowie Wielkopolskim, bo innej opcji po prostu nie widzimy i to jest nasz priorytet, od tego musimy zacząć. Jeśli to będzie, to myślę, że pozostałe rzeczy będą funkcjonować.
No właśnie, bo Pal 6,5 biedy teraz w sytuacji bez kibiców, no to można było przeboleć grę w Górkach Noteckich, ale chyba sobie ciężko wyobrazić, żeby zespół z Gorzowa grał na stałe poza Gorzowem.
Po pierwsze sobie ciężko wyobrazić, po drugie to, że była sytuacja jest jaka jest, covidowa, nie umniejsza tego, że dojazd do Górek Noteckich jest uciążliwy również dla młodych osób, dla osób dojezdnych z Sulęcina, z Kostrzyna, to jest kupę kilometrów i nie możemy sobie w następnym sezonie na to pozwolić, zwłaszcza, że będziemy musieli coraz więcej młodzieży ściągać, a dojeżdżająca młodzież to jest zawsze kłopot.
A jeżeli chodzi, no i właśnie kwestie odmłodzenia, funkcjonowania tego zespołu, po prostu przyda się większa częstotliwość treningów i frekwencja na tych treningach, bo bywało, że tam było u was na treningach, nie wiem, po 8, to ciężko też coś przeprowadzić na treningu.
Dokładnie, tak mała ilość osób nie pozwala na przeprowadzenie treningu w takich warunkach, jakbyśmy chcieli. Tutaj dzięki temu właśnie liczymy na to, że frekwencja będzie większa, dlatego też oprócz tego nauczenie doświadczeniem na pewno będziemy chcieli mieć więcej ludzi w zespole, bo ilość większa po prostu się przyda. No i myślę, że to doświadczenie z tego sezonu zaprocentuje, że ten zespół będzie na pewno w następnych latach wyglądał lepiej. No warunek jest jeden, sala musi być w Gorzowie.
Wojciech Janas pozostanie trenerem?
Tutaj mamy troszeczkę zagwozdkę, bo Wojciech Janas ma swoje sprawy służbowe. Może to się zmieniać, ale na pewno nie jest to uwarunkowane tym, że zespół walczył o utrzymanie, po prostu jego sprawy jakieś tam poza sportowe mogą spowodować, że nie będzie, ale jeśli wszystko się ułoży, to tak, jak najbardziej.
Tyle Patryk Baran, prezes SKS-u Gorzów. A jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o mecze ligowe, no to mieliśmy w ten weekend mecze naszych unihokeistów. Pierwszy Low S Floorball Gorzów przegrał na wyjeździe z Bankówką Zielonka 3-7. To był mecz kończący rundę zasadniczą w Energa Ekstralidze. No i gorzowianie przystąpią do playoffów z trzeciego miejsca w walce o finał, zmierzą się z Szarotką Nowy Targ, te mecze w drugiej połowie kwietnia. Natomiast w pierwszej lidze pewne zwycięstwo piłkarzy ręcznych TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. Gorzowianie grali na wyjeździe z UKS Gokis Kąty Wrocławskie. No, mieli pewne obawy przed tym meczem, ale ostatecznie spokojna, pewna wygrana gorzowskiej drużyny 29-18. A pływacy MKP Słowianka Gorzów wybrali się na Arena Grand Prix Pucharu Polski do Lublina. Kolejną odsłonę Arena Grand Prix Pucharu Polski. No, ekipa trenera Artura Łopacińskiego znów się odmładza. Przypomnijmy, od poprzedniego sezonu już w ekipie naszych pływaków nie ma utytułowanej Wiktorii Skowrońskiej, która wybrała inną drogę życiową. No, w tym sezonie kolejne jakby osłabienia, jakby nie patrzeć, no bo to też utytułowani zawodnicy, zwłaszcza Agata Miciak, bo o niej mowa, medalistka wielokrotna mistrzostw Polski, także Jakub Szczepanowski, a więc na razie najstarszym takim zawodnikiem w MKP Słowiance jest 18-letni w tym roku Jakub Kowalski, a pozostali to zawodnicy młodsi. No tak to w naszym pływaniu się układa od jakiegoś czasu. Czekamy na nową Mirelę Olczak. No a właśnie, czy nowa Mirela Olczak się narodzi, o to może dokładnie nie pytaliśmy, ale pytaliśmy oczywiście trenera Artura Łopacińskiego o to, jak podopieczni tam się spisali.
Start w Lublinie był startem tak naprawdę kontrolnym, ponieważ pojechaliśmy tam troszkę wcześniej, żeby móc zacząć trenować na drugim basenie. Tak więc to było 8 dni zapoznania się, można by tak powiedzieć, z Nieską 50-metrową, więc tutaj o jakichś super wynikach nie ma co marzyć. Tak naprawdę przez 2 tygodnie to organizm się adoptuje do takiego basenu i dopiero potem można coś ewentualnie zrobić, żeby liczyć na jakieś dobre wyniki. Aczkolwiek no, młodzi ludzie, biorąc pod uwagę to, co mamy, tą rzeczywistość że całkiem nieźle sobie poradzili, aczkolwiek byli i są w mocnym treningu, więc na odpoczynek czy na oddech nie mieli czasu. Padło parę dobrych rezultatów na miarę ich oczywiście rekordów życiowych. Muszę powiedzieć, że ogólnie z pracy na obozie jestem zadowolony. Byliśmy parę dobrych rzeczy. Mogliśmy też skupić się też na technice, na monitoringu, co staraliśmy się też, czy oni się starali wyegzekwować podczas startów. Jeśli chodzi o same wyniki, to może tutaj wspomnę, że na jakąś uwagę zasługuje Bartek Darl na 400 metrów z trenem dowolnym, który zrobił rekord życiowy 4.14. Fajnie też popływał Antek Jankowski, aczkolwiek miał dwie dyskwalifikacje właśnie za przekroczenie linii 15 metrów. Wyniki oczywiście były zmierzone, więc pod tym względem jakieś tam rekordy padły. Na 50 metrów z trenem grzbietowym rekord życiowy. Jeśli chodzi o dziewczęta, to tutaj myślę, że na uwagę mogę powiedzieć, że zasłużyła Oliwia Kowalska i Zuzia Mazur i jeszcze Zuzia Klimiuk. Obydwie pływały stylem dowolnym. 200 Zuzia Klimiuk i oczywiście Zuzia Mazur 200 i 400. Przyzwoite wyniki, ja tak jak mówię, dopiero 8 dni na długim basenie, więc tutaj cudów nie można zrobić. No i Oliwia Kowalska, która pływa stylem klasycznym, tak naprawdę świeżutka, dużo pracujemy nad techniką, nad ułożeniem, jest bardzo fajnie, jest bardzo elastyczna, więc tutaj powiem szczerze, że liczę na to, że niebawem będą dużo lepsze wyniki, jeśli chodzi o tę kategorię wiekową 2005, bo ona jest w mojej grupie tak naprawdę najmłodsza i pracujemy z sobą tak naprawdę, można powiedzieć, pół roku, więc też jeszcze nie do końca się we wszystkim zaznajomiliśmy wzajemnie, ale jest coraz lepiej. No przed nami, ciężko powiedzieć, co przed nami, bo przyjechaliśmy do Gorzowa, mamy 25-metrowy basen, co jest oczywiście, nie jest ciekawym akcentem na powitanie. Mam nadzieję, że po świętach ludzie, którzy z nami tyle lat współpracują, mam tu na uwadze oczywiście Słowiankę, przychylą się do naszych próśb i po świętach będziemy mieć 50-metrowy basen, bo jest ogromnie ważny w kontekście przygotowania zawodników do Mistrzostw Polski letnich. No i liczymy na to. Oczywiście tam po drodze jeszcze będzie obóz, ale to jest dalsza jak gdyby kwestia. Jesteśmy bardzo nastawieni na starty i tu mam nadzieję, że pojawią się jakieś zawody, na które będziemy mogli się dalej sprawdzać i cieszyć wszystkich sukcesami. Tak mówię, najbliższy czas, ciężka praca. Na razie mam 25. Oby to się za moment zmieniło na 50-metrowy basen i wtedy będzie można naprawdę liczyć na coś więcej. Praca została wykonana fajnie, idzie fajnie. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Na miarę tego, co oczywiście możemy tutaj na miejscu wyciągnąć i na tym, co możemy popracować.
Oczywiście w środę magazyn żużlowy po godzinie 13:00, to tak a propos wcześniejszego tematu, a we wtorek po 17:00 co oczywiście magazyn piłkarski, a w nim między innymi o bardzo ważnym w kontekście utrzymania w trzeciej lidze zwycięstwie, które odnieśli piłkarze Warty Gorzów, którzy pokonali u siebie sąsiada w tabeli Fotohigieny Błyskawice Gać 1-0. Zwycięskiego gola zdobył w 53. minucie Dominik Ciwiński, który 24 minuty później opuścił boisko, ponieważ obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.
Dominik Ciwiński, no dzisiaj z bramką i z drugą żółtą, czyli czerwoną kartką, mecz pełen wrażeń i jeszcze z opaską kapitana, to już chyba w ogóle.
No tak, na pewno cieszą 3 punkty najbardziej, bramka to jest taki dodatkowy smaczek. No musiałem gdzieś tam falować w środku pola, żeby z kontry nie dostać na 1-1 i myślę, że to była dobra decyzja.
No, a centra od Artura Stawikowskiego to chyba pierwsza klasa.
Tak, Artur rzeczywiście ma to dośrodkowanie, już gramy ze sobą coraz dłużej i bardziej się rozumiemy, dlatego to zaowocowało.
Ten mecz dzisiaj powiedzmy jednak wybitny nie był, no ale ważne, że skuteczny.
No dokładnie, gdzieś ciągle słyszymy, że fajnie gramy w piłkę, ale nie zdobywamy tych punktów. Dzisiaj myślę, że było na odwrót i oby było tak dalej.
Marcin Koszerny, trener Fotohigieny Błyskawicy Gać. Taki mecz, mam wrażenie, że kto strzeli, ten wygrywa, strzeliła Warta, a wy wracacie smutni.
No trafił pan w punkt, trzeba powiedzieć, tak. No tak jak pan mówi, kto strzeli, ten wygra. Można powiedzieć, mecz tak na dobrą sprawę na remis, tak. Ale no jedną bramkę więcej strzeliła Warta. Mecz może nie był jakiś, nie było fajerwerków piłkarskich. Dużo walki, zaangażowania, tego chłopakom nie można odmówić. Na pewno szkoda, tak. Teraz 4 godziny i wracamy i tak na dobrą sprawę każdy gdzieś tam jest rozczarowany, no ale to jest piłka, tak? No tutaj niestety ktoś musi wygrać, przegrać, no czasem jest ten remis. No niestety dzisiaj porażka.
Więcej o tym w magazynie piłkarskim. Porozmawiamy sobie także z Arturem Andruszczakiem o ostatnich meczach reprezentacji Polski z Węgrami i z Andorą, no i oczywiście o zbliżającym się meczu kultowym z Anglią na Wembley. Och, jaka to długa historia tych meczów z Anglią na Wembley. Pamiętam z dzieciństwa to zawsze takie hasła, że no tym razem się uda, tym razem pokonamy, albo przynajmniej zremisujemy, jak w 73, a później było 3-0, 2-0, 3-0, 2-1, 3-1, później w Manchesterze 2-1, no i miałem okazję być na tym meczu 2-0 dla Anglików w 2013 roku. Jak będzie teraz, zobaczymy. O tym jutro w magazynie piłkarskim, a za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.